Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Niewielu sportowców osiągnęło status superbohatera tak łatwo jak on. Swoimi pomarańczowymi goglami i długimi dreadami w latach 90. i na początku XXI wieku manował aurą, którą z pewnością można określić mianem nie z tego świata. Wchodzący do trudnego, piłkarskiego środowiska Pitbull wydawał się nie tyle rasą psa, ile prawdziwą siłą natury, postacią mitologiczną. Połączenie jego świeżego wizerunku i niezwykłych boiskowych umiejętności czyniło z niego zarówno ideał dla każdego marketingowca, jak i wyjątkową inspirację dla młodych fanów. Nie potrzebował autopromocji. Wygrywając dla europejskich gigantów, nie błagał o uwagę rzeszy. Po prostu ją dostawał. Z tej strony Konrad Szymański. Witajcie w podcaście Historie z boiska. Pamiętajcie, aby zaobserwować mnie na Spotify i zaznaczyć nową opcję w postaci dzwonka. W ten sposób nie ominiecie żadnego odcinka. Panie i panowie, przed wami Edgar Davids.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Urodził się w Surinamie, byłej kolonii holenderskiej, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. Kraju, który przez lata zapatrywał reprezentację Oranie w wiele gwiazd, żeby tylko zliczyć Franka Rijkaarda, Ruda Hulita, Patryka Kluiverta, Clarence'a Seedorfa czy Jimmy'ego Floyda Hazelbanka. Mały Edgar miał niewiele ponad rok, kiedy wraz z ojcem wszedł na pokład liniowca do Holandii i wyemigrował do Europy. Bardzo szybko zaułki biednych dzielnic na północy Amsterdamu stały się pierwszym terenem przyszłego cudownego dziecka futbolu i jego towarzyszy. Chłopak nie był zbyt wysoki, ale miał zaciekłą chęć oraz talent do gry w piłkę, nie pozostawiający obserwatorów nieoszlifowanych diamentów obojętnymi. Chociaż dwa razy nie dostał się do szkółki Ajaxu, zaciskał zęby i nadal robił swoje. Do profesjonalnej gry wyniósł go street football. Byłem królem ulicy. Grałem w uliczną piłkę z moim bratem. Mecze 3x3 lub 5x5. Braciszek był lepszy, ale przeskoczyłem go, kiedy wreszcie trafiłem do Akademii Ajaxu. Potentat miał najlepszych skautów, którzy chodzili po wszystkich dużych miastach Holandii i szukali chłopaków z potencjałem. Następnie ci trafiali pod opiekę sztabu doświadczonych fachowców. Każdy rocznik miał konkretnego trenera od lekkoatletyki, biegania czy fitnessu. Jeśli chodzi o organizację dnia, nie mieliśmy zbyt wiele wolnych chwil. Szkoła, potem piłka nożna, szkoła i znowu trening. W niedzielę w nagrodę mogliśmy zagrać w meczu. Davids został włączony do seniorskiej drużyny Ajaxu, gdy skończył 18 lat. Trafił wtedy pod skrzydła słynnego Louisa van Gaala. To właśnie ten legendarny trener nadał mu po raz pierwszy przydomek Pitbull w odniesieniu do ognistego temperamentu, który prezentował na murawie. Zaczynał jako lewoskrzydłowy i drugi napastnik, numer 10. Tym, co różniło typowego pomocnika od zawodnika drugiej linii w Ajaxie, było to, że tu trzeba było atakować i bronić. Van Gaal stworzył ten system i bezwzględnie pilnował, by piłkarze grali to, co chciał. Po kilku miesiącach dostrzegł, że Davidsa może wykorzystać trochę lepiej. Marco Overmars zaczął grać na lewej stronie i był w tym naprawdę dobry, więc musiałem dostosować sytuację do tego, co robił Davids. Na flance mógł być trochę odizolowany, ale w środku czuł się bardziej częścią zespołu. Davids jako defensywny pomocnik znalazł się w swoim żywiole. Uwielbiał ostrą walkę o piłkę i tłok w środku pola. Wszyscy dostrzegali jego niebywałą agresję, ale też polot w rozegraniu. Szybko stał się jednym z ulubieńców kibiców. Jego kariera nabierała tempa, a razem z nim piął się w górę także Ajax. W debiutanckim sezonie 91-92 rozegrał 13 ligowych meczów i 3 w Pucharze UEFA, w którym to Holendrzy ostatecznie triumfowali. 4 lata po debiucie w pierwszym zespole Dawidz był już triumfatorem Ligi Mistrzów. W finale Champions League drużyna Van Hala uporała się z AC Milanem i odniosła niewyobrażalny sukces. Rok później ponownie zawitali w finale rozgrywek, lecz tam pomocnik poznał gorzki smak porażki. Przestrzelił w pierwszej serii rzutów karnych, a patrząc na to po wielu latach, można śmiało stwierdzić, że wykonana przez niego jedenastka, obroniona przez Peruzziego, była jedną z najgorszych w historii tych rozgrywek. Strzał lekki, w środek bramki, prosto w golkipera. First up for Ajax, a focused Edgar Davids. And Poetry saves. Na 23-letniego Edgara spadła olbrzymia krytyka mediów, choć powolna degrengolada wielkiej drużyny następowała już wcześniej. Po porażce ze Starą Damą zespół rozsypał się jak domek z kart. Słychać było plotki o konflikcie rasowym. Klub podobno zalegał z wypłatami dla Finidiego George'a oraz Nwanko Kano. Wielu czarnoskórych graczy czuło się niedocenianych i słabo opłacanych. Dawidz nie miał wyjścia. Wyruszył w poszukiwaniu szczęścia do Milanu. Podobnie jak jego koledzy Michael Reisiger, Patrick Kluivert i Winston Bogart. W tak toksycznej atmosferze harmonijna gra białych i czarnoskórych reprezentantów Holandii podczas Euro 96 nie była możliwa. Media sugerowały, że wewnątrz kadry zdarzają się konflikty na poziomie rasowym, a grupa piłkarzy o surinamskich korzeniach otrzymała pseudonim Intryganci. Przez całe lato 1996 roku występy o ranie były niespójne i chaotyczne. Niektórzy pokusili się nawet o zdanie, że ekipa została mistrzem świata w skarżeniu się na wszystko. Dużo zamieszania narobiło wówczas starcie między selekcjonerem Husem Hiddinkiem a Dawidzem, który od samego początku bardzo krytycznie podchodził do metod trenera. Pożar wybuchł po drugim meczu grupowym ze Szwajcarią. Trener już po 26 minutach z powodów taktycznych postanowił zmienić Seydorfa, co bardzo nie spodobało się siedzącemu na ławce Edgarowi. Holendrzy wprawdzie wygrali 2-0, ale Pitbull nie zamierzał zostawić upokorzenia kolegi bez komentarza. W wywiadzie dla szwajcarskich mediów stwierdził, że Hiddink za dużo słucha niektórych piłkarzy, mając na myśli konkretnie Daniego Blinda i Ronalda de Boera.
Musi wyciągnąć głowę z tyłków tych gości, żeby lepiej widzieć, co się dzieje na boisku.
Na spotkaniu twarzą w twarz Hiddink wymagał od zawodnika, by ten go przeprosił. Dawidz zgodził się, ale powiedział, że nadal czuje to samo. Wtedy Hiddink postanowił odesłać go do domu.
Są chwile, kiedy trzeba podejmować takie decyzje, bez względu na to, jak trudne by były. Wszystko dla dobra drużyny. W tak krótkim turnieju, w którym panuje duże napięcie, nie można pozwolić, aby takie sytuacje zaszkodziły naszej grupie. Dawidz od razu opuścił obóz i udał się na lotnisko.
Sprawca zamieszania, Clarence Seydorf, pokusił się tylko o jeden zjadliwy komentarz.
Mieliśmy 3-tygodniowe przygotowania. Zdecydowaliśmy się na pewien styl, który został wywrócony do góry nogami po zaledwie jednym meczu. To całkowita katastrofa.
Bez Dawidza, ze skłóconą drużyną i trenerem pozbawionym respektu w drużynie, Holendrzy odpadli w ćwierćfinale. O dziwo, Hiddink został na stanowisku. Mało tego, powołał dokładnie tych samych piłkarzy na Mundial do Francji, gdzie, już bez konfliktów, jego podopieczni rozegrali świetny turniej, ulegając dopiero w półfinale znakomitej Brazylii. Wcześniej, w 1/8 finału, gol Dawidza w doliczonym czasie gry przesądził o wyeliminowaniu Jugosławii. Reprezentacyjny szczyt formy złapał podczas Euro 2000, gdzie piłkarze Niderlandów zabrnęli aż do półfinału, ponosząc porażkę w karnych z Włochami. Ale za to nasz bohater, ze względu na wyjątkową postawę, został wybrany do szerokiej drużyny turnieju. Kontynuując karierę klubową we Włoszech, przynajmniej na początku, nie szło mu tak dobrze jak w ojczyźnie. Przybył na San Siro za darmo, dzięki prawu Bosmana. Od początku próbował wejść do szatni jako pełnoprawny zawodnik pierwszego składu, ale został włączony w rotację pod kierownictwem ówczesnego trenera Oscara Tabareza. Pewnego lutowego popołudnia wyszedł na ligowe spotkanie z Perugią, najgorsze w jego karierze. W sytuacji sam na sam z bramkarzem w polu karnym zderzył się z Luką Buccim. Włoch wpadł na niego z całym impetem, czego efektem było złamanie kości piszczelowej i strzałkowej. Interwencja, która budziła kontrowersje i zmuszała golkipera do samoobrony.
Mam czyste sumienie, do tego stopnia, że żaden piłkarz Milanu ani podczas meczu, ani po nim nie skarcił mnie. Niczego mi nie powiedział. Nie wychodziłem z bramki, żeby skrzywdzić Edgara, tylko po to, aby jak najlepiej skrócić kąt. To był wypadek.
Dawid z kolei przeżywał dramat.
Jeden z najgorszych momentów, jakie kiedykolwiek przeżyłem. Również ze względu na barierę językową. Siedzisz w domu przed telewizorem, ale tak naprawdę nie możesz niczego zrozumieć. Przez pierwszych kilka tygodni nie możesz poruszać nogą, ponieważ boisz się zakrzepicy. Fatalna sprawa. Pomogło mi to, że co kilka tygodni jeździłem do Amsterdamu, bo tam wracałem do zdrowia.
Holender natychmiast wziął się do pracy. Rehabilitacja przebiegała w miarę szybko. Odzyskał siły i wrócił na boisko pod koniec sierpnia, wraz z początkiem nowego sezonu. Nie kupił jednak zaufania trenera. Przez całą rundę grzał ławę. W grudniu pomocnik spakował swoje torby, gdy usłyszał w kuluarach, że Silvio Berlusconi, właściciel Milanu, zamierza go wypożyczyć do Barcelony. Wtedy pojawił się Juventus, cały na biało-czarno, chciałoby się powiedzieć. Rossoneri zdecydowali się sprzedać 25-latka za 9 miliardów starych lirów i bez zbytniego żalu. Większość kadry Milanu poczuła ulgę. Tak narodziła się legenda, zgodnie z którą Alessandro Costacurta zidentyfikował Davidsa jako zgniłe jabłko.
Najbardziej rozczarowujący kolega z zespołu? Zdecydowanie Davids. To on najmniej przystosował się do naszej szatni. Nasze relacje nigdy się nie rozwinęły.
Dużo lepiej jest z Holendrem w Turynie, w barwach Juve. Pod rozkazami Marcello Lippiego, a potem Ancelottiego, na nowo odkrywa zapomniane doznania, radość z gry i wygrywania. W pierwszym sezonie zdobywa Scudetto. Zaledwie po kilku miesiącach po przybyciu występuje w swoim trzecim finale Ligi Mistrzów. Stara dama ulega jednak Realowi Madryt na jego ukochanym stadionie w Amsterdamie. Mimo porażki Dawid ma okazję kopać w zespole uważanym w tamtym czasie za najlepszy na kontynencie, w skład w którego wchodzili tacy gracze jak Alessandro Del Piero czy Zinedine Zidane. Razem z Didierem Deschampsem stworzył parę świetnie współpracujących i uzupełniających się środkowych pomocników.
Moje Juve było zwycięską rodziną. Zawsze pomagaliśmy sobie na boisku. Najlepszy Scudetto? To pierwsze, z 98 roku. Fani od początku zachowywali się fantastycznie względem mnie. Powitali mnie jako dobrego gracza, a nie niechcianego gościa z przeszłością w Milanie. To z Juventusem nauczyłem się wygrywać. Nie wiem, jak to się stało. To jest coś, czym oddycha się w szatni. To są koncepcje przekazywane z gracza na gracza. To uczucie, że lgną do ciebie miliony fanów i nie ma na świecie klubu, który miałby na ciebie taki wpływ.
Na przełomie tysiącleci dopadły go problemy natury zdrowotnej. Dość nietypowe jak na piłkarza. Zdiagnozowano u niego jaskrę, a po operacjach nastąpiły pewne komplikacje w prawym oku. To zmusiło go do noszenia specjalnych okularów podczas meczów. Okularów, które później stały się jego znakiem rozpoznawczym.
To był dość duży cios. Martwiłem się i sądziłem, że to może być koniec mojej gry w piłkę. Okazało się jednak, że jest opcja – nosić okulary. To początkowo było dziwne. Często parowały, musiałem się nauczyć w nich grać, ale nie sądzę, żeby to miało wpływ na moją grę.
Nowy styl jeszcze bardziej dźwignął jego popularność. Zarabiał krocie na marketingu, w wielu reklamach. Wizerunek, o który biły się największe marki sportowe na świecie. Pomocnik zakładał je, ponieważ mecze w słońcu mogłyby spowodować uszkodzenie nerwu wzrokowego, a nawet trwałą ślepotę. W kadrze był już uznanym człowiekiem, świetnym partnerem do grania, ale nie wszyscy wiedzą, że słynął z pracoholizmu. W swoim domu miał piłkę w każdym pomieszczeniu. Żonglował nimi wstając z łóżka, myjąc zęby, nakładając płatki do śniadania. Thierry Henry widział podobno, jak Pitbull chodził po domu, odbijając futbolówkę i w międzyczasie robiąc sobie herbatę. Kiedyś pojechał do Zidana na posiadówkę, ale nie mógł wytrzymać w zwykłej atmosferze relaksu. W jednym momencie wykopał piłkę do ogródka i zapytał Zizu, czy nie zagrałby z nim małego meczyku.
Ty jesteś jakiś popieprzony, tylko byś grał i grał.
Trzeba też powiedzieć, że mimo wątłych warunków fizycznych, niespełna 170 cm wzrostu, potrafił postawić się każdemu przeciwnikowi. Nie dało sobie w kaszę dmuchać. Przez 2 lata w Juventusie zebrał 10 czerwonych kartek. Wszyscy pamiętają, jak w Pucharze Włoch w 2002 roku wdał się w bójkę z rumuńskim obrońcą, Cosminem Kontrą. Pierwsza runda miała miejsce na boisku, ale kiedy sędzia wykluczył obu graczy, decydująca batalia zawiązała się w tunelu. Prezes Milanu, który nienawidził Davidsa, dał Kontrze nawet za to premię.
Mam tylko nadzieję, że naprawdę mocno mu przywaliłeś.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Wcześniej kariera Davidsa doznała kolejnego, gwałtownego wstrząsu. Podczas kontroli antydopingowej w organizmie pomocnika stwierdzono obecność nandrolonu, niedozwolonej substancji. Zarówno Juventus, jak i piłkarz bronili się, ale Holender został zdyskwalifikowany na 5 miesięcy. W wyniku apelacji zredukowano karę do 4. Na szczęście przymusową pauzę mógł odbębnić od maja do września, czyli pomiędzy sezonami, dzięki czemu Pitbull wrócił do rywalizacji na relatywnie wczesnym etapie rozgrywek. W następnych latach był nieusuwalnym członkiem zespołu. Juventus do 2000 roku tracił blask z powodu indolencji działaczy na rynku transferowym. Dopiero po 2001 roku, kiedy sprzedali Zinedina Zidana, na Stadio delle Alpi zdecydowano całkowicie przemodelować zespół i wyłożyć więcej gotówki. Davids ponownie został mistrzem Włoch w 2003 roku, ale znów zabrakło czegoś, by zdobyć upragnioną Ligę Mistrzów. Porażka w karnych z Milanem, zwłaszcza dla Edgara, była wielkim ciosem. Długa kariera w Turynie dobiegała końca w połowie sezonu 2003-2004, kiedy po kilku nieporozumieniach z Marcello Lippim postanowił nie przedłużać umowy.
Miałem z nim trudne relacje. Walczyliśmy ze sobą i godziliśmy się na zmianę. Ale koniec końców muszę mu podziękować. To on dał mi szansę na rozwinięcie skrzydeł. Coś we mnie zobaczył i zaryzykował.
Przeniósł się w ramach wypożyczenia do Barcelony. Słabej Barcelony, pozostającej bez tytułu od 1999 roku. Komercyjnie klub również tracił pozycję na rzecz swoich odwiecznych rywali z Madrytu. Rok przed przybyciem Davidsa, Real skusił do gry na Bernabeu Davida Beckhama, którego transfer zranił nową prezydenturę Joana Laporty i jeszcze bardziej utwierdził opinię publiczną w ocenie, że to królewscy rządzą Hiszpanią. Prezes Barcy przegrywał tę rywalizację.
Idea była taka, żeby znów umiejscowić Blaugranę w centrum zainteresowania. Tak ze sportowego, jak i medialnego punktu widzenia. Manchester United na każdym meczu towarzyskim zarabiał wówczas 2 miliony euro, a my najwyżej 300 tysięcy.
Tymczasem w Turynie, głodny gry i gnijący na ławce Davids był uwięzionym w klatce Pitbullem, desperacko chcącym się uwolnić. Wyczuwając wzajemne korzyści, Frank Rijkaard wykonał ruch w połowie sezonu. Po 19 kolejkach jego ekipa zajmowała zawstydzającą 7. lokatę w tabeli, choć i tak kilka meczów wcześniej dryfowała w dolnej połówce. 17 stycznia 2004 roku Atletico Madryt przybyło na Camp Nou na debiut holenderskiego małego dzikusa. Remis 1-1 nie był idealny dla żadnej ze stron, ale to akurat u gospodarzy pojawiły się oznaki, że coś zaczyna się zmieniać. Pitbull został spuszczony z łańcucha. Wdzierał się w środek pola, w końcu zapewniając ochronę wcześniej odsłoniętej defensywie. Wstawił kręgosłup do nierównej drugiej linii Barcelony. Zwyczajowa żółta kartka za nadmierną ostrość w grze miała stać się jego znakiem rozpoznawczym krótkiej, acz treściwej kadencji w stolicy Katalonii. Stopniowo wyniki zaczęły się poprawiać. Zwycięstwo 1-0 na wyjeździe z Sevillą zapoczątkowało serię 9 wygranych meczów, co wywindowało chłopaków Rijkaarda na trzecią pozycję w tabeli. W pogromie Albacete jedną z 5 bramek zdobył właśnie Dawid, jego jedyną w nowych barwach. Z wybuchowym i wojowniczym stylem gry kontrastował z ideałami Johana Cruyffa i Pepa Guardioli, opartymi na posiadaniu piłki, a jednocześnie wręcz doskonale uzupełniał zespół. Był brakującym ogniwem. W pierwszych 19 meczach zespół stracił 25 goli. Po wprowadzeniu do składu Holendra ta liczba spadła do 14 w drugiej części sezonu. Wpływ na poprawę dyspozycji w obronie to oczywistość, ale najbardziej zaskakujące było skumulowane znaczenie Dawidsa na ofensywę. Wydajność ataku wzrosła z 26 goli w pierwszej rundzie do 37 w drugiej. Pitbull zluzował Xaviego z pozycji numer 6, a dzięki temu zwolniony z zadań destrukcyjnych wyrósł na dyrygenta i karmił gwiazdorów kluczowymi podaniami i asystami. Ten sam Xavi tak po latach oceniał wejście Dawidsa.
Dawidz wprowadził do naszej szatni nową, zwycięską mentalność. Był wojownikiem. Wiedział, jak bardzo trzeba się poświęcić dla zespołu, by odnosić sukcesy.
Mógł też uwolnić 100% potencjału Ronaldinho. Brazylijczyk, zmuszany wcześniej do szukania piłki głęboko z lewej strony boiska, przesunął się bardziej do centrum, zajmując pozycję drugiego napastnika, która stanie się jego podstawową w późniejszych latach. Od tamtego czasu utalentowani piłkarze Barcelony mogli równać się z każdym teamem w Europie. Fizycznie stawali się coraz bardziej odporni z każdym spotkaniem. Wiedzieli, że w razie czego zawsze będą mogli polegać na bezkompromisowym pomocniku urodzonym w Surinamie. Niepokonana seria trwała, a kolejnych 7 gier przyniosło następnych 5 zwycięstw. Kluczowe okazało się starcie na Bernabeu. Szlagier z Realem był decydującym wkładem Edgara podczas krótkiego pobytu w Hiszpanii. Znacznikiem jego wspaniałej dyspozycji. Bezpośrednio przeciwko niemu stanął Zinedine Zidane, perła w koronie Galacticos i najlepsza dziesiątka na świecie. Dawidz nękał swojego byłego kolegę jak wygłodniała hiena, powstrzymując starania Francuza i konsekwentnie wymuszając straty. Do tego stopnia, że trener królewskich zdjął Zizu z boiska na kwadrans przed zakończeniem spotkania. Słynny felietonista i historyk futbolu, znawca hiszpańskiej piłki, Sid Lowe, tak skomentował pół roku Dawidza w Barcelonie.
Podczas gdy wszyscy zachwycają się maestrią Ronaldinho i kreatywnością Xaviego, to właśnie Dawidz okazuje się człowiekiem, który pozwolił zespołowi powrócić na właściwe tory. Za jego sprawą druga linia odzyskała wojowniczy charakter. Stanowi płuca tej drużyny.
Ostatecznie jednak nie udało się zdobyć tytułu. Zabrakło konsekwencji. Seria 15 meczów bez porażki zakończyła się porażką z Celtą Vigo. W ostatniej kolejce przyszła jeszcze klęska z Realem Saragosa. Zabrakło 5 punktów, a nieoczekiwanie mistrzem została Walencja. Dla Dawidza te kilka miesięcy na Camp Nou było czasem, w którym udowodnił swoją wartość, ale też jeszcze bardziej pokazał różnicę między rolami poszczególnych graczy środka pola. To on wyspecjalizował ówczesne granie na pozycji defensywnego pomocnika. Wyraźnie rozróżnił styl pozycji numer 6 od pozycji numer 10. Ale chyba prawdopodobnie największy wpływ Dawidza dotyczył jednak mentalności. Po jego wypożyczeniu Barcelona w końcu odzyskała konkurencyjną przewagę na boisku. Z wewnętrzną motywacją, która podsycała oczywiste talenty, jak Ronaldinho czy Xavi. Jeśli chodzi o krótkie wypożyczenia, decyzja o przejęciu Dawidza być może była najlepsza w historii futbolu. Biorąc pod uwagę to, co nastąpiło potem w dumie Katalonii, można śmiało powiedzieć, że to Pitbull rozpoczął rewolucję, która miała swoje ujście w wygranych rozgrywkach o Mistrzostwo Hiszpanii i Europy. Ostatecznie i dość nieoczekiwanie, latem 2004 roku odrzucił ofertę definitywnego przejścia do Barcelony. Poszło o kasę. Massimo Moratti, właściciel Interu Mediolan, sięgnął głębiej do kieszeni. Zaproponował mu bowiem znacznie korzystniejsze warunki. Rijkaard oczywiście chciał powstrzymać Davidsa przed odejściem, ale nie miał wsparcia u działaczy Barsy, którzy nie zamierzali rozbijać skarbonki z powodu gracza przekraczającego 30. Przywódcy Dumy Katalonii wyznaczyli sobie nowy cel – zbudowanie zespołu złożonego z samych młodych talentów. Holender zresztą po latach żałował, że połakomił się na ofertę Interu. Doświadczenie z Nerazzurri było krótkie i zdecydowanie rozczarowujące. Jedyna satysfakcja? Puchar Włoch, który wzbogaca CV Davidsa, nawet jeśli Holender nie zagrał w finale z Romą, ani w pierwszym, ani w rewanżowym spotkaniu, z powodu nieporozumień z trenerem Roberto Mancinim. Pitbull uznał Włocha za jednego z najgorszych szkoleniowców, którzy się nim opiekowali.
Van Hal, jeden z najlepszych, niesamowity pod względem przygotowania do meczów. Lippi dobrze znał drużynę i wiedział, jak ją wykorzystać. Capello, mistrz taktyki, nauczył mnie ustawiania się w formacji 4-4-2 i tego, jak wywierać presję na rywalach. Rijkaard nie był jakimś świetnym trenerem, ale za to doskonałym menedżerem z cechą, której tak bardzo brakuje Manciniemu. On nie wie, jak zarządzać ludźmi.
Ciekawe, czy po minionym Euro Holender nieco zmienił zdanie o byłym szkoleniowcu. Po zaledwie jednym sezonie opuścił Inter i wyjechał do Tottenhamu, gdzie przyjęto go jak prawdziwego idola. Pierwszy rok bardzo przyzwoity, drugi do zapomnienia. Wraca do klubu z młodości, Ajax, z którym wygrywa krajowy puchar. Kiedy jednak zabrzmiał ostatni gwizdek w jego karierze, Pitbull nie stanął obok Zidana. Nie rozgrywał meczu pokazowego wśród tysięcy kibiców gotowych go pożegnać. Nie miał na sobie pomarańczowej koszulki reprezentacji, ani czarno-białej Juventusu. Lokalizacja też pozostawiała wiele do życzenia, bo to ani nie San Siro, ani Stadio delle Alpi. Zamiast tego Pirania dzieliła boisko i ławkę rezerwowych z innymi graczami na stadionie The Hive, w domu klubu z Dictu, Barnet FC. Jak do tego doszło? Żaden poziom znajomości ekscentryczności Davidsa nie był w stanie odpowiednio przygotować sportu na wydarzenia z października 2012 roku. Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia, gdy przeczytali w gazetach nagłówek: Edgar Davids podpisał kontrakt z Barnet. Późnym latem 2010 roku, chcąc ponownie rozgościć się w stolicy Anglii, po przygodzie ze Spurs rozpoczął rozmowy z Crystal Palace.
Chciałem się wtedy tylko dobrze bawić.
Zabawa swoje, pieniądze swoje. Umowa typu płać tyle, ile zagram, a że zagrał tylko 6 razy, to rozdział trwał bardzo krótko, bo tylko 3 miesiące i zakończył się totalnym nieporozumieniem. Wszyscy sądzili, że w końcu zawiesi but na kołku, zwłaszcza że pojawiały się informacje, iż doświadczony zawodnik został wybrany do zarządu Ajaxu. 11 października 2012 roku, po 2 latach milczenia, podpisał kontrakt z Barnet, ale nie było jasne, w jakiej roli. W oświadczeniu napisano, że będzie głównym trenerem i ma współpracować z Markiem Robsonem, innym szkoleniowcem. W następnym akapicie dodano jednak, że 39-latek wyraził poważny zamiar zostania członkiem drużyny. Robson tylko rozłożył ręce.
Będę się od niego uczył, a co zdecyduje, to już pytajcie jego.
Niedługo potem stało się jasne, że Holender rządził zarówno na boisku, jak i na ławce. Obrazy z debiutu robiły wrażenie. Pojawił się na płycie stadionu ubrany w bardzo elegancki garnitur, z założoną na ramię skórzaną torbą, jakby chciał pokazać ciągłość człowieka, który dominował w grze i w stylu. Wokół niego ciasne szatnie, koledzy z drużyny, którzy nie do końca są fizycznie przygotowani, i kibice, niewierzący własnym oczom. Barnet wygrał 4-0, co jest niesamowitym wynikiem, biorąc pod uwagę, że w 12 poprzednich meczach nie potrafili zdobyć 3 punktów. Po meczu Edgar przemówił jako trener.
W Holandii mamy takie powiedzenie: ptak nie poleci, dopóki nie wypadnie z gniazda. Musimy ciężko pracować.
2 miesiące później Robson opuścił klub, a Davids został jedynym menedżerem. Utrzymał również swoją pozycję na boisku, rozgrywając wszystkie mecze, w których mógł być dostępny. Barnett nie dał rady się utrzymać. Spadł z powodu porażki w ostatniej kolejce. Spadkowicz nieco pechowy, bowiem z największą liczbą punktów w historii Liktu – 51. Trener jest jednak chwalony. Niepowodzenie wynikało ze słabego startu pod poprzednim kierownictwem, a jego praca w zakresie motywowania młodych ludzi, a także poprawy wizerunku zespołu była godna podziwu. Choć plotkowało się o zainteresowaniu Davidsem gdzieś indziej, ten postanowił zostać i przywrócić drużynę tam, gdzie ją podjął. Na pierwszy sparing przyszedł z koszulką z numerem 1.
To będzie mój numer w tym sezonie. Nie tylko bramkarze mogą nosić jedynkę. Zacznę nowy trend.
Graham Stack, goalkeeper Barnett, zgadza się na to, choć nie za bardzo przekonany do pomysłu. Liga zaczyna się lepiej niż dobrze. 4 zwycięstwa, 2 remisy, potem przytrafiło się kilka wpadek i drużyna usadowiła się na 9. miejscu. Davids kontroluje wszystko z ławki. Nie wiadomo dlaczego nie pojawia się na murawie. Kilka meczów w ogóle odpuścił. Dostał od właścicieli pozwolenie na niejeżdżenie na najdalsze wyjazdy. Daily Mail zdradził, że Davids w tym samym czasie, gdy Barnett grał przeciwko Gateshead, przebywał w Los Angeles w posiadłości należącej do właściciela Playboya. Gdy w końcu ruszył do gry, stwarzał zagrożenie nie tylko dla swojej drużyny. Był niebezpieczny dla otoczenia. W pierwszych 3 spotkaniach dostał żółte kartki. W 4. arbiter wyrzucił go z boiska, gdy w ostatnich minutach meczu wdał się w bójkę ze Stevenem Wrightem. Były obrońca Liverpoolu zalał się krwią, otrzymując od Pitbulla cios łokciem. Jeśli początkowa reklama Davidsa w Barnett wyglądała na pozytywną, to, co działo się w kolejnych miesiącach o 180 stopni, zmieniło jego postrzeganie. W 9 występach zgarnia 6 żółtych i 3 czerwone kartki. Sytuacja tak irytująca, że prowadzi go wprost na emeryturę. Co robi ekspiłkarz? Oczywiście obwinia sędziów.
Nie sądzę, że zagram ponownie. Sędziowie psują mi całą zabawę.
Pozostaje u steru Barnett przez kilka następnych kolejek, po czym odchodzi w cień, a drużyna traci szansę na zakwalifikowanie się do barażów. Myślicie, że to koniec? Absolutnie. Kolejnym krokiem w marcu 2014 roku było zapisanie się na szkolenie organizowane przez reprezentację Holandii. Chce być pełnoprawnym trenerem. Uczęszcza na zajęcia wraz z Markiem Van Bommelem, Rudem Van Nistelrooyem i Japem Stammem. Odpuszcza po kilku tygodniach, oskarżając federację o zbyt częste zmiany przepisów. Gdy dziennikarze pytają go, jaką zebrał wiedzę od tych wszystkich trenerów, od których się uczył, Edgar ma prostą odpowiedź.
Niczego się od nich nie nauczyłem. Futbol wiele razy mi pokazał, że wystarczy mieć szczęście, a nie głowę nabitą teorią.
Długo nie pozwalał o sobie zapomnieć. Niedawno pozwał firmę Riot Games, producenta gry League of Legends, za to, że można było grać postacią łudząco przypominającą wizerunek Davidsa. Nazywała się Striker Lucian i w rzeczywistości wyglądała identycznie jak słynny piłkarz. Dredy, okulary, nawet z tą samą muskularną sylwetką. Holender wygrał proces i ponoć do dziś otrzymuje część pieniędzy wpłaconych przez użytkowników na zakup postaci. Na początku tego roku został szkoleniowcem Olianense, drużyny z portugalskiej 3. ligi, ale nie rozpoczął dobrze swojej przygody. W pierwszym meczu od objęcia posady wdał się w dyskusję z sędzią i został wyrzucony na trybuny. Ekipa, która miała spokojnie awansować do 2. ligi, zajęła dopiero 3. miejsce i musiała obejść się smakiem. Cała złość spadła rzecz jasna na trenera. Prezes klubu próbował się tłumaczyć.
Osoba Davidsa została mi narzucona przez dyrektora sportowego. Jego nominacja była katastrofą. Widziałem, że to nadchodzi, ale nie mieliśmy zbyt wielu opcji. Bądźmy szczerzy. Naszemu trenerowi nie udało się nawiązać więzi z zawodnikami, ani nauczyć zespołu precyzyjnego stylu gry. Edgar Davids to ktoś o bogatej historii jako piłkarz, ale to nie ma nic wspólnego z jego umiejętnościami jako trenera.
Jego dotychczasowa kariera na ławce była dość nietypowa. Zaczął wcześnie, jako grający trener, ale od niskiego poziomu dla tak wybitnej postaci jak on. Dziś ma 48 lat i praktycznie żadnych sukcesów, ma stanowczo zbyt dużo wpadek. Wielu jego dawnych kolegów z drużyny, bądź konkurenci, z którymi rywalizował, to już ugruntowani fachowcy, część z nich z licznymi tytułami na koncie. A Pitbull, no cóż, bardziej niż osobą, która chciałaby zostać dobrym trenerem, wydaje się być zainteresowany, by coś dać futbolowi. Ale gdy mógł polegać na swoim instynkcie na placu gry, to poza nim jest dużo trudniej. Nie potrafi się odnaleźć w nowych realiach. Fani Barnett wspominają go jednak bardzo dobrze. Zawsze był dostępny do rozdawania autografów czy pozowania do zdjęć. Kiedy podczas powrotu z wyjazdowego meczu zauważył stojący przy drodze zepsuty autobus z marznącymi kibicami, polecił kierowcy wysadzić piłkarzy na stacji paliw i wrócić po fanów, przy okazji częstując ich kawą. Kiedy ci podziękowali mu za pomoc, on stwierdził, że zasługują na podziękowania za doping. Gest wydaje się szczególnie dobrze opisywać Davidsa. Kogoś, kto zawsze robił to, co chciał. Być może w ekscentryczny sposób, ale też szczery. Gdziekolwiek zaprowadzi go trenerska przygoda, możemy być pewni, że zawsze zostanie tam wyjątkową postacią.